Hello! Witam się, mój drogi świątecznie. Zastanawiam się zawsze, jak są święta, czy jak robimy palmę, czy powinniśmy mówić o tym, co się dzieje wokół, czy też powinniśmy się stricte skupić na tym, co się dzieje w lidze, dlatego że ludzie mają mniej czasu z reguły o tej porze, więc jak już przychodzą nas słuchać, to czy oczekują tego, żebyśmy dawali im content tylko związany z NBA, czy też opowiadali o tym, że o, byłem wczoraj, kupiłem choinkę. Coś takiego.
Ja jestem jeszcze przed choinkowym.
Dobrze.
A ty? Jaka jest tradycja u ciebie?
U mnie jest nowa tradycja.
Tak, świetka?
W sensie nowa moja tradycja.
No,
kupiłem mieszkanie w tym roku, więc mogę sobie rządzić i robić tak, jak chcę. I nie ma już, kurwa, nie ma, kurwa, sztucznych choinek. Koniec tej lumperiady. Koniec tego. No, więc
ale doniczka?
Kupiłem sobie takie małe drzewko.
Ociosałeś?
Nie wiem. Krzywo stoi trochę.
Ma korzeń i doniczkę, czy takie?
Nie wiem, zielone z czymś takim.
Ale czy ma doniczkę? No.
Ale to jest moja prywatna sprawa.
Ua!
No.
Ua!
No dobrze, mój drogi. Pytanie mam takie do ciebie. Dlaczego mówiłeś i piszesz na Twitterze, trzymajcie się w tej Anglii?
A bo to jest taka seria taki mem, który został wygenerowany. Zaczęło się od prawdziwego wpisu. Teraz powiem ci, jak się ten człowiek nazywał. Który opowiada o swoich przygodach, że jest gdzieś na jakimś skłocie z 25 Rumunami, pije gorzałe, 10-litrowa gorzała się leje, Jamajczyk tam...
Widziałem
to. No właśnie, widziałem. I na końcu jest, trzymajcie, że tam Węgier liże mu palca i w każdym razie na końcu jest, trzymajcie się w tej Anglii.
No tak czułem, że tam jest jakiś ten, dobra.
Takie zupełnie odrealnione coś i potem jest, trzymajcie się w tej Anglii.
Mój drogi.
Ale mówię, liczba przeróbek tego jest niesamowita. Taka przeróbka jest z trylogii, że tam Wołmontowicze się palą i na końcu trzymajcie się w tym zbarażu. Nawet Jerzy Urban zrobił taką przeróbkę, że on też tak leży na takim szezlągu i tak mówi tam, trzymajcie się w tej redakcji.
Dobrze, gdzie zaczniemy? Bo mamy dwa różne doświadczenia za nami. Mamy doświadczenie najgorszego weekendu w tym sezonie.
Najgorszy.
I mamy doświadczenie najlepszego poniedziałku w tym sezonie, albo jednego z najlepszych. Więc możemy pójść albo tu, albo tu, albo być takimi.
Pójdźmy chyba tam, gdzie jest dobrze. Ponieważ ludzie nie mają czasu, nie chcą słyszeć o tym, że jest źle. Porozmawiajmy o tym, jak jest dobrze, jak jest pięknie. Jak gra może porywać.
Jak bardzo ci się chce.
Ale!
Nie, bo to jest kluczowe za zasadnicze pytanie. Nie wiem, o czym chcę. Ja się zastanawiam, o czym ja chcę powiedzieć. Nie wiem. Wiesz co, to jest taki moment z sezonu generalnie. To jest moja ulubiona pozycja, że ja będę mówił o tym, jaki jest na świecie. Nie, ale to też mi się nie chce, bo ja wiem, co robię wtedy. Jest taki moment, że czy jesteśmy w pracy, czy ten... Dobrze, wiesz co? Dobrze, tak w pracy będąc, zawodowo, od lat się tym zajmując, mam wrażenie, że grudzień to jest taki moment, gdzie bardzo chcielibyśmy już zająć jakieś pewne pozycje. Ponieważ sezon trwa już 2 miesiące i chcielibyśmy już wiedzieć, tak jak lubimy wiedzieć, kto wejdzie do playoffów w grudniu już, lubimy wiedzieć, kto jest bardzo dobry, kto jest kozacki, kto jest dobry, I już mamy dosyć ilości tych meczów i dosyć tych ilości tych nowych danych. I chcielibyśmy już wiedzieć i określić, że to jest czołówka, to jest środek, ci są tacy, ci są tacy, ci są tacy. Jest to poniekąd chyba związane z tym, że 15 grudnia rusza okienko transferowe, więc to niejako nas obliguje do tego, żebyśmy już powiedzieli, że Oklahoma City Thunder na przykład są zespołem playoffowym i nie powinni dealować Chrisa Paula, nie powinni dealować Stevena Adamsa, tylko na małym rynku zagrać o playoffy, że są siódmym zespołem konferencji zachodniej itd. itp. Na przykład. Albo że Houston Rockets nie są tak dobrze jak Los Angeles Lakers, dlatego potrzebują wzmocnienia. Coś takiego.
Dobra.
No.
Nie, to oczywiście, 15 grudnia to jest taki moment trochę redefiniujący ligę. To jest taki moment, w którym jesteśmy już troszkę nasyceni tym sezonem. W tym sensie, że trochę wiemy już wszystko. Mamy wystarczającą próbkę danych i informacji, o których mówiłeś, żeby powiedzieć, kto jest gdzie, komu czego brakuje, kto ma jakiego rodzaju problemy, kto jest pognębiony przez kontuzję, kto jest flukiem, kto jest... No i to jest taki moment, taki, tak siadamy przy ognisku, z gitarą i tak potrafimy już coś opisać, tę rzeczywistość, która jest. No i rzeczywiście jest chyba taka pierwsza potrzeba, czy takie pierwsze oczekiwanie, że będą jakieś zmiany. Że ktoś coś zrobi, że ktoś gdzieś wyjdzie, że ktoś spośród tych, nie wiem, kontenderów jeszcze się wzmocni, jeszcze doda jakąś cegiełkę, jeszcze stworzy jakąś szansę. I pewnie będziemy w tym stanie żyli do zakończenia okienka transferowego, które, a według głosów różnego rodzaju ekspertów, specjalistów i znawców rzeczy, może być bardzo takie, powiedziałbym, nieme, puste.
Ja słysząc o tym...
Jest szereg powodów, dlaczego tak może być, ale głównie w sensie, że nie będzie tego takiego przeskoku, że któryś z zespołów z czołówki zrobi jakiś, wiesz, nawet mały trejcik, ale który postawi go nagle przed innymi, bo w gruncie rzeczy te zespoły z czuba nie bardzo mają jakby czym handlować, nie mają co dać w zamian. A z drugiej strony zespoły, które mają pieniądze albo potencjalnie mają pieniądze, są zespoły, które, mówiąc tak po krakowsku, pleziają się gdzieś na dnie. Myślisz o Atlancie, myślisz o Cleveland, myślisz troszkę o Charlotte. To nie są zespoły, które zrobienie tego typu transferu, że będzie jakiś taki efekt wow.
Czy na pewno? Czy Charlotte przypadkiem nie jest zespołem i czy Atlanta też nie jest zespołem, który powinien handlować po Kevina Love i powalczyć o playoffy? Charlotte zwłaszcza? W sytuacji, w której ma bardzo dużo cap space'u, w sytuacji, w której jest Charlotte. I tam nikt nie przyjdzie grać, chyba że trzeba będzie go przepłacić.
No, jeżeli chcesz oddać Marvina Williamsa,
no.
chcesz oddać
no, Michaela... Malika Monka, domyślam się, musiałbym oddać.
Ale chyba bez żalu.
Tak. Więc ja już chciałem go oddawać rok temu, wiesz, za Marka Gasola.
Ale z drugiej strony Malik Monk i co, no i masz Garland, Sexton, to taka trochę podobna liga. No.
Mhm, tak, Cleveland, więc może to nie jest za nich...
Wielka, nie jest jakaś wielka i wielki styl, wielka nadwyżka.
Enticing, no. W każdym razie są takie ruchy, które dałyby... W zasadzie nie wiem, o czym chcesz mówić. Czy chcesz mówić o Charlotte? Nie, bo ja teraz prowadziłem ten temat, że myślę, że Kevin Love do Charlotte to zrobiłoby troszeczkę wow.
Dobrze, ale pytanie, czy Charlotte chce grać o playoffy?
No a gdzie, o co mamy, przepraszam, grać? No. Musimy grać o playoffy.
O piki.
Nie, no bo jakie? O które piki? Co ty? Myślę, że wiesz co, tak patrząc na to, jak Charlotte, jak my gramy, nie powinniśmy tankować. No. Devonte Graham jest odkryciem tego sezonu, jest most improved player, jest wśród wśród aspirujących do meczu gwiazd z konferencji wschodniej. Pewnie nie zagra, ale jest wśród aspirujących do meczu gwiazd i to on zmienił ten sezon dla Charlotte i myślę, że też zmienił to, znaczy nie myślę, ja wiem to, zmienił w jaki sposób ten sezon w samym Charlotte jest postrzegany.
Okej, okay. No jest jedną z takich, jest odczyt sezonu na pewno.
No poza tym już mówiliśmy o tym, że w konferencji wschodniej i w konferencji zachodniej do playoffów wydaje się, że będzie można wejść tyłem w tym sezonie. Oklahoma City Thunder są ile? 12-14? Byli albo są 12-14 i są na siódmym miejscu w konferencji zachodniej, to dobrze wziąłem?
Tak.
No, na siódmym miejscu na zachodzie, na ósmym miejscu na zachodzie, nie mając 50% zwycięstw jesteś. San Antonio jest niedaleko playoffów, Portland jest niedaleko playoffów, Phoenix, Sacramento, wszystko to jest niedaleko playoffów.
Sacramento jest w playoffach.
Sacramento jest w playoffach, tyłem.
Na siódmym miejscu.
Tak, tyłem. Bez najlepszego zawodnika od miesiąca.
Bardzo dobrze.
I bez trzeciego najlepszego, czwartego najlepszego zawodnika od półtora miesiąca.
Nie, ten zachód jest do wzięcia. No wiesz, nawet można by powiedzieć, że to Memphis nie jest daleko.
Tak! Memphis to jest moja nowa perła League Passa. Autentycznie kibicuję Memphis, żeby zrobiło playoffy. Memphis wcale nie jest gorszym zespołem niż Oklahoma.
Nie jest.
Może zaraz nie być gorszym zespołem niż Oklahoma.
Nie wiem, ta walka rzeczywiście o miejsca 7-8 na zachodzie może być najciekawszą historią tego sezonu regularnego.
Bo potem grasz w playoffach.
Grasz z którymi zespoł z tak powiem, z miasta Anioł.
No tak. No albo z innymi zespołami, które wyprzedzą je później.
Które zespoły mogą je wyprzedzić?
No pytanie, kto gra... Ten... Kto gra, kto idzie w tę stronę? Utah dzisiaj ma Mike'a Conley'a z powrotem, więc ma szansę.
Ależ wzmocnienie.
Nikola Jokic jest w All-Star formie od 2 tygodni. Jest wreszcie z nami, więc to jest wzmocnienie dla Denver. Houston będzie miało Erika Gordona zaraz z powrotem. Aha. Czwartego najlepszego gracza. Nie wiem, nie chcę rozstrzygać jeszcze. Dobrze, ale o czym mówimy, gdzie jesteśmy? W zasadzie nie wiem, gdzie jesteśmy.
Czy jeszcze mówisz, że Utah może być pierwsza?
Pytanie, czy Jazz mogą być pierwsi? Czy tak. Jazz mogą być pierwsi? Życzyłby sobie tego Piotrek Sikarz, który typował, że Utah Jazz będzie na pierwszym miejscu. Z testu, jakie Piotr miał typy w tym sezonie. Piotr Sikarz typował, że Utah Jazz będzie na pierwszym miejscu konferencji zachodniej, a Portland będzie na drugim.
No na razie jest blisko, ale musi chwilę poczekać.
No wie, może to jeszcze wyjdzie na Piotra. Dobrze, mój drogi, wiesz co, w tych pytaniach, ja mam taki temat, mam w zasadzie jedną linijkę dzisiaj, o czym chciałem porozmawiać. Nie jest to zaskoczenie, że Oklahoma City jest 12-14. Nie jest to zaskoczenie, że Toronto jest w top 5 konferencji zachodniej, wschodniej.
No nie jest, no bo nie bardzo może nie być. No.
Nie są to zaskoczenia, a z drugiej strony to w tych zespołach jest tak połowa jak nie więcej wartości na rynku transferowym teraz.
To prawda.
I to jest pytanie do jednego właśnie i drugiego klubu, co
klubu
dalej.
Klubu, co zmierza. No. Mi się wydaje, że ten kurs Oklahoma na przebudowę się wcale nie zmienił. Jeżeli będziesz chciał coś dać za Adamsa, jakieś piki młodych graczy, to ten transfer pójdzie. Będziesz chciał wziąć Gallinariego, weźmiesz Gallinariego.
No tak, tylko że wiesz, jest pytanie zawsze, kurs się nie zmienił, ale pytanie jest takie, czy w momencie, w którym jesteś 12-14 i jesteś w playoffach, nie chcesz za Gallinariego więcej i za Stevena Adamsa więcej, niż jakbyś był na przykład 7-20.
To na pewno. Tylko co to jest to więcej?
No więcej, no że na przykład chcesz niezastrzeżony wybór w pierwszej rundzie, na miejscach 15, po prostu chcesz niezastrzeżony wybór w pierwszej rundzie, który może wylądować na miejscach, nie wiem, 15-20 za Gallinariego,
potencjalnie może być nawet pierwszy.
No tak, ale... tak, to no tak, ale chcesz jakiś, wiesz, chcesz Gallinariego oddać do Portland. Chcesz Gallinariego na przykład oddać do Portland, a Portland chce ci dać jakiś zastrzeżony wybór, więc może to jest ta różnica.
Ile chcesz dać za Gallinariego?
No to pytanie, w jakim momencie, nie? W którym momencie i czy... Bo akurat Gallinari jest takim przykładem zawodnika, którego raczej i tak powinni zdealować, bo on jest w ostatnim roku kontraktu.
Więc no on... chyba, że się zdeklaruje na pieniądze, że chce tam zostać, chce tam brać.
Że zdecyduje się teraz przedłużyć kontrakt. Tak, z Oklahomą teraz też, bo też mogą cały czas z nim przedłużyć kontrakt o 2-3 lata. Ale z drugiej strony Gallinari, mając możliwość zarobienia pieniędzy na rynku wolnych agentów, pewnie...
Tak, tylko
skorzysta.
Zobacz, że on zarobienie przez niego tych dużych pieniędzy może nastąpić tylko i wyłącznie w klubach,
tak,
powiedziałbym...
w słabych klubach, więc z drugiej strony może jesteś w stanie dogadać się z nim na przedłużenie kontraktu, ale z drugiej strony Oklahoma też będzie klubem średnim i mało atrakcyjnym, więc raczej musisz go zdealować.
No to co, wolisz jechać do Portland, do Cleveland?
No mówię, więc raczej musisz go zdealować. Bo albo zostanie w Oklahomie, albo zostanie w Cleveland. To jest tak jak zamienić bytów na sławno. Więc akurat Gallinariego raczej musisz zdealować. I też myślę, że kluby będą nie dawać za niego specjalnie dużo. Pytanie, kto chce Gallinariego.
Panie Kotulisie, czy nie chcesz, jakby, ponieważ Gallinari jest z punktu widzenia gry, czy pewnego asetu, który jest pewnym atrakcyjnym kąskiem, no bo to nie jest gracz na piłce, to jest shooter, to jest gracz, który wiesz... który no, może być twoją trzecią, czwartą opcją i to taką solidną trzecią, czwartą opcją w takim naprawdę dobrym zespole, no to czy nie chcesz dołożyć do niego jakiegoś kontraktu, który ci nie pasuje, nie wiem, Schroedera, żeby jeszcze dołożyć, żeby pozbyć się. Mm-hmm. Więc wiesz, to jest pytanie, że te negocjacje o Gallinariego wcale nie muszą być takie proste. No. Mm-hmm. To nie jest, wiesz, że to jest jakby oddanie Gallinariego, to jest tak trochę mało, no.
No tak, zawsze jesteś przy okazji coś...
A przy okazji jeszcze chciałbyś coś, że tak powiem, popchnąć, no. Ale tak, Gallinari na pewno jest tego typu graczem. Pytanie, czy to jest już, czy to jest dopiero za chwilę, no. Czy to jest...
No ale z drugiej strony masz taką sytuację, będąc Oklahomą, że nie dostajesz za Gallinariego pierwsze możliwe. Twoim zdaniem to, żeby dostać za Gallinariego pierwszy rundowy wybór?
W obecnym drafcie?
No więc jeśli nie dostajesz za Gallinariego pierwszy... rundowego wyboru i oferują ci co najwyżej dwa drugorundowe piki, w sytuacji, w której jesteś Oklahomą i masz już tych pików mnóstwo, też nie wiem, czy to akurat zmienia... Robi różnicę. Ale w momencie, w którym dają ci dwa drugorundowe piki za Gallinariego, to masz szansę mieć Gallinariego do końca sezonu i zrobić playoffy. Co jest dla ciebie ważniejsze? Dwa piki, czy zarobek na minimum dwóch meczach playoffowych u siebie i Gallinari potem odchodzi?
Ja chyba wolę dwa piki.
A? No właśnie. Ciekawe, jak w Oklahomie na to patrzą. Czy chcą, wiesz, zarobić pieniądz i mieć zespół w playoffach. Odchodzi Gallinari i raczej trudno jest go, nie mają go czym zastąpić tam na tej pozycji akurat 4. No to są takie ciekawe pytania pewnie w klubach. Ja mam trochę problem, mój drogi, teraz już zaczynam słuchać dyskusji na temat trade rumors i tym. Mam mały problem, zaraz sobie z tym poradzę, ale mam problem z takim podejściem, wiesz, że czego brakuje Denver do bycia zespołem mistrzowskim. Czego brakuje Lakers do bycia zespołem mistrzowskim? Ba, słyszałem już, czego brakuje Clippers do bycia zespołem mistrzowskim. Dalej, idziemy po wszystkim zespołach, można się tak przejść i no powiedzieć. Tak. Mam trochę problem z tym podejściem. To jest chyba schorzenie związane z tym, jak dobry skład Golden State Warriors zbudowali. Niesprawiedliwie. Nigdy się już coś takiego nie wydarzy prawdopodobnie. Najprawdopodobniej. Opowiem tak, że się nigdy nie wydarzy coś takiego, żeby taki skład był, żeby 4 z 20 najlepszych graczy było w jednym zespole. Myślę, tak, że to jest taka blizna po tym. I teraz będziemy tak podchodzić do koszykówki. Że nawet zespół, który jest 24-3 Los Angeles Lakers, będziemy myśleć, jak go wzmocnić, żeby był to zespół mistrzowski. Jakieś to podejście jest takie... Wiesz, no, ale to po chuj gramy. To może zróbmy tak, żeby zbudować możliwie jak najmocniejszy skład. I nad tym myślmy. Czy jest to możliwe w ogóle, żeby zbudować? Bo sami rozmawialiśmy o tym i też od tego zacząłeś, nie? Że te najlepsze zespoły będą miały, może poza Denver akurat, będą miały problem, żeby zmontować jakąś wymianę. Bo jest problem z tymi kontraktami. Te kontrakty niechciane.
Problem z cap space'em. Problem z tym, że te zespoły co do zasady wydały już wszystkie piki, wydały wszystkich młodych graczy. Poza tym chodzi o to, żeby się wzmocnić, a nie osłabić. No więc nie chcesz się osłabiać w ten sposób, że oddajesz graczy. No, Los Angeles Lakers myślę, że nie oddadzą jednak Kuzmy. No chyba, że co by musieli Lakers dostać za Kuzmę, który do kontraktu przecież nie jest jakiś przesadnie duży, nie mając pików. Jakiego gracza, jakiego formatu gracza możesz otrzymać?
Ja mam po prostu pytanie, czy Lakers czegokolwiek potrzebują, żeby być zespołem formatu mistrzowskiego? Czy to jest już u nich po prostu w szatni? To jest już w szatni, teraz trzeba wziąć i zdobyć mistrzostwo. Tyle.
No ale może jeszcze jakiś, wiesz, może jeszcze jakiś weteranik, może jeszcze jakiś, wiesz, gracz, wiesz, no, tak trochę nie do końca czuję, jaki jest ten rynek buyoutów w tym roku. To jest, no właśnie, powiedzieliśmy, Gallinari jest pierwszy, który może być buyout, tak?
Nie wiem. Może... Ja nie wiem. Nie myślę Gallinari buyout. Nie wiem.
Nie, no bo to jest naturalne. My powiedzmy, oni nie wchodzą do playoffów, nie udało się go zdealować, no to co zrobić?
Nie. No dlaczego przecież idą na playoffy? Są w playoffach, są w ósemce no, teraz.
Ale
wiesz,
to jest taki moment sezonu. No, gdyby się to jednak nie udało i oni wiesz, zanurkowali w ten czy inny sposób, no to pytanie, czy chcesz go trzymać w sytuacji, w której on mówi, że on nie zostaje.
Aha, no jeśli będą za miesiąc od teraz na przykład, tak, będą, ale tylko czy są w stanie tak dużo tracić, znaczy no wiesz, jeśli będą poniżej kreski, to pewnie łatwiej będzie im podjąć decyzję o odejściu Gallinariego.
To będzie taki ukłon w jego stronę, aha.
Ale nie są, dlatego pytam, dlatego dzisiaj pomyślałem o Oklahoma i Toronto, bo nie jest Oklahoma. Mój typ przed sezonem był, że Oklahoma zajmie 13 miejsce chyba, czy 12. Ale to nie był typ na to, jak dobry jest ten zespół, bo ten zespół będzie w okolicach ósemki, to wiedziałem. Tylko to był typ na to, co Oklahoma zrobi. Że Oklahoma i tak na końcu, że i tak się nie dam przekonać, i tak nie będę kupował jakichś pojedynczych występów, jak ten występ Chrisa Paula w ostatniej nocy, rewelacja, comeback, czy kilka innych zwycięstw, że to jest pic na wodę i tak z tego nic nie będzie. I tak Chris Paul nie będzie grał w Oklahomie, Steven Adams też nie i Danilo Gallinari też nie. Że zostaną zdealowani i najpewniej wszyscy lub dwóch z nich zostanie zdealowanych w połowie tego sezonu.
No, nie, no powiedzmy to otwarcie, no jednak wydaje się, że Portland, San Antonio...
Czy San Antonio? Bo Portland ma incentywę, żeby grać o coś. San Antonio, to też jest pytanie, czy San Antonio, co San Antonio powinno zrobić? Bo byli tacy, którzy mówili, że już w momencie, w którym Kawhi Leonard był dealowany, że San Antonio nie wtedy popełniło błąd. Że nie powinno było dealować po wartość na teraz, tylko po wartość na przyszłość. Że wtedy popełnili błąd, dealując po Demara DeRozana 20 punktów na mecz. Że lepiej było zdealować po 20 punktów na mecz za 6 lat. Czyli za jakieś wybory. W drafcie. Okay. Ciekawe jak te pozycje tych drużyn będą się zmieniać. Wiesz, od tego właśnie zacznę, bo od tego zacząłem, bo wiesz, jest 17 grudnia i chcielibyśmy już wiedzieć wszystko, a to jeszcze trochę czasu potrwa. Będzie bardzo dużo meczów teraz przez miesiąc i to może jeszcze jest za wcześnie, żeby oceniać. W sensie, żeby drużyny już oceniały, my żebyśmy oceniali już to, żeby drużyny oceniały, nie wiem. Wydaje mi się, że jest jeszcze za wcześnie. A z drugiej strony się już chce coś. Jest taki, wiesz co, mi się ten grudzień zawsze kojarzy, właśnie ten moment grudnia, od takiego 7 do świąt. Że jakbyś się mnie teraz spytał, mój drogi, co się wydarzyło od 7 do świąt w grudniu rok temu, albo 2 lata, ja bym ci nie powiedział, co się wydarzyło na boiskach. Nie pamiętałbym wydarzeń z tego. Raz pamiętam, że JJ Barea był gorący 3 lata temu przed świętami. Jakiś taki dziwny okres. No, tak. Nie wiem, co chcę powiedzieć. Toronto. Co Toronto powinno zrobić?
No to jest dobre pytanie.
Toronto chyba powinno grać z tym, co ma. Skoro dali Kyle'owi Lowry'emu jeszcze rok kontraktu.
ja myślę, że so far so good. No. W sensie decyzję możesz podjąć, możesz grać o nawet o finał konferencji wschodniej.
Ja powiem więcej, oni mogą grać o finał NBA.
Dobrze, no ale po finał, tak mówię, spokojnie, no już tak.
Nie, finał, ja nie widzę różnicy między
no dobrze.
Toronto a Filadelfią, szczerze.
Po finał NBA, czyli robić jakiś taki, wiesz, robić taki, takie Houston trochę z 95 roku. Czyli takiego trochę, wiesz, mistrza, który jest poturbowany, który teoretycznie nie gra dobrze, a jednak jest świetny, a ma wielkie serce, a okazuje się,
że... No, ale już tak trochę... Nie naginaj tego porównania.
Naginam trochę, dobrze, ale zgoda, naginam. Ale bo Hakim Olajuwon nie odszedł w 94. Ale nagle się okazało, że rzeczywiście, że ten wschód nie jest taki straszny, no nie jest taki, że odejście Kawhia Leonarda niewiele zmieniło. Więc oni nadal są jednym z najlepszych zespołów. Na wschodzie, jak co do czego przychodzi, to szczerze mówiąc leją wszystkim. Bo mają świetnie rozwijającego się Siakama, mają Van Fleeta, mają dzisiaj tego Normana Powella, który zagrał niesamowity mecz. I tam się okazuje, jest pytanie, czy wiesz, czy ci młodzi gracze, którzy są już dorośli do roli takiej, że możesz się pozbyć Ibaki i Gasola.
Tak.
I to jest, ale to jest być może to jest pytanie, na które sobie odpowiesz dopiero w międzysezonie i wtedy ich powiesz, no dobra, słuchajcie, no to trzymajcie się na razie. Mm-hmm. Też oczywiście jest pytanie, co możesz dzisiaj dostać za Ibaka? No pewnie niewiele. No. Pewnie niewiele. Zwłaszcza, że uwielbiam te artykuły, jak ktoś pisze Serge Ibaka, jest taka gwiazdka.
Dlaczego, że ma tak długie imię?
Nie, w kontekście tego, kiedy się urodził. Aha. 29-letni Serge Ibaka i taka gwiazdka. Więc wiesz, no, czy Serge Ibaka jest potrzebny?
No, czy potrzebujesz rezerwowego centra, takiego jak Serge Ibaka w ogóle mieć? Z piku za niego raczej nie oddasz.
Czy Chris Boucher jest lepszy? Nie, no to znowu trzeba powiedzieć, że Masai Ujiri, jakby nie wiem, no ci gracze jakby wyrastają jak grzyby po deszczu.
Wiesz co, ja się zastanawiam nad tym, czy mnie to w ogóle dzisiaj wszystko to interesuje. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, znaczy interesuje mnie trochę, tylko że no takie jest, no... No co, no. Moim zdaniem to Toronto, tak jak przed chwilą powiedziałeś, co za Ibakę mogą dostać? To niewiele, więc czy jest wart dealowania go za drugorundowy pick, czy lepiej dograć nim sezon do końca i mieć 20 minut Ibaki?
W ich przypadku chyba lepiej dograć sezon do końca. No dobrze, a twoje Charlotte?
No?
Czy tam jest sporo schodzących kontraktów?
No. Mamy też trochę kontuzje teraz, kontuzji niefajnych. Kontuzję jedną niefajną, PJ Washingtona. No, więc się trochę się martwię. Wiesz. Się martwię, żebyśmy nie zaczęli zaraz... Żebyśmy jakoś w dół nie polecieli wybitnie.
Ale dwa tygodnie.
No, ale to dwa tygodnie nawet może nas spuścić w dół. Miles Bridges jest... A, zresztą. No, co chcesz od mojego Charlotte? Mamy trochę schodzących kontraktów. Próbujemy... Jest jakieś zainteresowanie Marvinem Williamsem, takie wiesz... Ktoś może chciałby z kontenderów go na 15 minut z ławki mieć. A tak to niewiele innego
nie, masz
zainteresowania.
Biombo, masz Michaela...
Biombo jest naszym startującym centrem teraz. Raczej nie dostaniemy za niego pierwszorundowego piku. Raczej nikt go nie będzie chciał.
No nikt go nie może.
No, nie mamy raczej takiego, wiesz, zachęcającego czegoś. Malik Monk to też jest już tak, że ludzie widzą, czym jest Malik Monk. Raczej specjalnie nie ma czym jarać i podniecać.
Dobrze, a Dwayne Bacon?
No to 30% z gry, tak, w tym sezonie? Proszę cię. Tracił miejsce w rotacji, Cody Martin gra przed nim. Nie mamy raczej nic podniecającego do wymiany. A też sam nie wiem, czy chcielibyśmy oddawać wybór w pierwszej rundzie draftu, więc... Kevina Love'a też nie chcę, jeśli się mnie pytasz już o to.
Okay.
Nie chcę, nie chcę. Takie deale, z tych takich dealów to nie, to raczej nie. Tutaj niewiele jest. Mój drogi, co jeszcze... O czym byśmy chcieli dzisiaj porozmawiać? W zasadzie to nie wiem, musisz mi pomóc dzisiaj, bo tak...
Sierra Canyon.
Sierra Canyon, no tak, słucham.
No, uczestniczyliśmy w wydarzeniu, które zostało nadmuchane do poziomu przynajmniej zakończenia sezonu skoczków w Planicy. Bo zespół Sierra Canyon pojechał do Alma Mater LeBrona Jamesa, czyli tego zespołu Świętej Marii i Świętego Wincenta, gdzie jest ten taki śmiesznie boksujący się Irlandczyk. Ale to jest chyba... To logo jest jeszcze chyba, mam wrażenie, w jakimś zespole takim NCAA.
Nie wiem, o czym mówisz zupełnie.
Nie wiesz? Mm-hmm. No jest taki Irlandczyk w takim kapeluszu, który ma tak zaciśnięte pięści. No. Takie logo tego zespołu. No i w każdym razie mecz był transmitowany przez ESPN3. Oglądało go jakieś 6 miliardów ludzi na ziemi. No i młody 15-letni LeBron James, no, tak jest próba powiedzenia, że on, wiesz, taka jest próba nadmuchania tego, co on zrobił, do poziomu, że to był buzzer beater, tak na 50 sekund przed końcem spotkania. Kiedy trafił taki, wiesz, że wiem, dokonał przechwytu, przechwycił piłkę i wszedł takim dosyć się ładnym, krągłym lay-upem, wyprowadził zespół na prowadzenie, które potem trzymało się do końca tego spotkania. Został MVP tego meczu, zdobywając 15 punktów. No, wiesz, wszystko takie jest strasznie, mam wrażenie, takimi grubymi nićmi, jest taka próba, wiesz, wepchnięcia tego LeBrona, te kolejny, które przetoczyły się przez, wytyczone zostały przez jego ojca i on ma tak wiesz, tak podążać i tak jechać tym samym, tą samą drogą. Nie wiem, czy to się uda, nie wiem, czy on jest się dość dobry. Ma tylko 15 lat, więc tak wszyscy się tak zachwycają, że on jest taki do tego ojca podobny, wiesz, w ruchach, w genetyce, w tym jak patrzy na grę, żeby się dostać na tą halę, to nauczyciele muszą losować bilety między sobą.
To jest żart, nie? Nauczyciele, jeśli ktoś nie wie, nauczyciele w Sierra Canyon, to jest mała prywatna szkoła godzinę od domu Los Angeles, od domu LeBrona Jamesa. Nauczyciele, żeby wejść na mecz, biorą udział w loterii. Bo halka jest mała, tak? I to rozumiem, że miejsca są zajęte przez...
Przez różnego rodzaju celebrytów.
Ile? Tysiąc miejsc ma ta hala i nauczyciele nadal muszą bilety, tak? Losować? Pierdole.
No nie, no,
ja bym też protestował. Strajk włoski bym uprawiał.
Jest to prywatna szkoła. No,
to musisz kupić. To, aha, skoro jest to prywatna szkoła, to będąc nauczyciele, musisz kupić jeszcze bilet na mecz dzieci, które uczysz.
No tak, tak to wygląda. Nauczyciel nie jest najwyżej w łańcuchu pokarmowym.
W szkole.
W szkole. Kłaniam się, oddaję tu hołd polskiemu nauczycielstwu.
Masakra.
W związku z tym, no niestety, także, no wygrali, więc wygrali. Sierra Canyon jest niepokonana w tym sezonie, idą na...
Tak, widziałem, że nawet akcję miał jakąś Barony James Jr., jakiś przechwyt, piłka wpadła
mu
w ręce, skończył
lay-up. Przechwyt, lay-up i ta akcja wygrała mecz. No. Mówię, próbuję się powiedzieć, że to był buzzer beater, ale...
No, tak, no byłem, jeszcze było tam... jakieś 8 godzin do końca meczu.
No tak. Nie słuchałem, co mówię, ale dobrze.
Lakers wcale nie są świetni, Lakers są historycznie świetni. No mówię, mam takie wrażenie, że grudzień to jest taki moment, że się próbuje bardziej niż wcześniej pompować rzeczy. Moją nadnaturalną reakcją jest wyciąganie pompki z piłki.
No dobrze, no ale dzisiaj się zakończyła seria. Myślałem, że na chwilkę potrwa i nawet patrzyłem sobie na to, gdzie ta seria może się, zwycięstw Milwaukee może się dociągnąć w historii. Tam był nawet potencjał na to, żeby wskoczyć na czwarte miejsce. No ale dzisiaj...
Ja nie patrzyłem na to. Moim zdaniem nie są tak dobrze, żeby wygrać 33 mecze, więc...
Nie, 33...
Kompletnie
nie,
w ogóle w ten temat nie, mnie jakoś nie ten.
Nie. To
widziałem, że był od dwóch dni, od dwóch, trzech zwycięstw.
Ten wynik był nieosiągalny, natomiast mówię, no ja myślałem, że wskoczył na jakieś takie 21-22, co by historycznie dawało im chyba czwarte miejsce w takich rankingach, więc no ale niestety ta seria się dzisiaj załamała. Szkoda, że nie doszło do tego pojedynku dwóch aspirujących do MVP zawodników, pojedynku tych dwóch zawodników, czyli Doncicia i Antetokounmpo. Antetokounmpo dzisiaj trochę miał taki statement game, tak pokazał.
Ja myślę, że Kristaps Porzingis miał statement game. Bez Luki Doncicia pojechał do najlepszego zespołu w konferencji wschodniej, jednego z dwóch najlepszych zespołów w NBA, miał kluczowe akcje w czwartej kwarcie.
No i co, myślisz, że się na tym uda zbudować jakąś...
Nie, pytam się ciebie, bo to tak chciałeś już zakopać Kristapsa Porzingisa.
No bo nie podoba mi się Kristaps Porzingis jak gra.
No tak, ale wiesz, że wraca po kontuzji, wiesz, że po ACL-u potrzebuje 20 miesięcy, więc wiesz to, ale z drugiej strony masz ochotę go zakopać.
Mam dużo miłości, dużo sympatii, dużo...
Nie masz.
Ale po prostu w tym sensie, że
nie wierzę, że masz.
Że to nie jest... A dlaczego? Uciekł z Nowego Jorku.
No.
No czyli osłabił.
Znaczy ten tweet się trochę obnażył, mam wrażenie. Dobrze. Bo chciałeś kończyć jego karierę już.
Nie. Kończysz karierę? Nie, no to było złe, nie? Zdarzyła się ta nieszczęśliwa kontuzja, co mniej więcej jest chyba 2 lata temu, prawda?
Wiemy, potrzebuje 2 lat, tak? Żeby być znowu sobą. A trafił no tak, taki co najgorsze w karierze, 40%
z gry. Mówiliśmy też o tym, Maciej, że w gruncie rzeczy być może ten zerwany ACL w sytuacji, w której jest kim jest, czyli to nie jest gracz, który bazuje na szybkości, to nie jest gracz, który bazuje na jakimś takim, wiesz, elitarnym atletyzmie, tylko on jednak, jego siła, jego gry polega na pewnym technicznym skillu no i na ogromnym przewyższeniu. No, nie jesteś w stanie go zatrzymać, jak on chce rzucić. Nie ma takiej siły. To, że ten ACL, właściwie to nie przeszkadza, bo jego gra się opiera jakby trochę na czymś innym. Zmieniliśmy.
Co? To, że nie przeszkadza naszym zdaniem mu, ma nam pozwalać krytykować i kończyć jego karierę po 2.
Nie, więc dlatego, nie, inaczej, Maciej, ja mówię o pewnej refleksji, którą myśmy mieli 2 lata temu. Jak ty tak posłuchasz po kontuzji, co to będzie, jak to będzie, czy to on wróci, nie wróci, czy to jest poważne, nieprawda. Mieliśmy taki, powiedziałbym, duży spokój w tej sprawie, wychodząc z założenia, że jego gra, wiesz, to nie jest zerwany ACL Derricka Rose'a.
Wiesz co, ale on ma trochę takich szybszych ruchów. Ja się troszeczkę nie zgodzę z tym dzisiaj.
Nie, ale właśnie, teraz poczekaj. I teraz jesteśmy 2 lata później i się okazuje, że nie jest tak super, no.
No mówię, bo ja się z tym nie zgadzam, z tym, co powiedziałeś. Moim zdaniem dla każdego zawodnika to będzie miało wywrze wpływ.
No nie, to teraz trzeba by posłuchać tego, co mówiliśmy 2 lata temu i mówiliśmy, moim zdaniem, właśnie...
Tak, ale to jest to jest ta historia o tym, że tylko kto nie zmienia zdania?
Pomniałem. A nie, to
no,
krok.
Uczymy się nagle. Całe życie. Nie wiem, wiesz co, on ma takie... krótkie, szybkie, dynamiczne ruchy, gdy robi crossover i dzisiaj miał taki jeden ładny i potem idzie do góry. W sensie próbuje coś zrobić jeszcze, to jest w ogóle nieprawdopodobne, że on 220 cm i robi crossovery człowiek, żeby rzucić za 3. Nie wiem, czy jest coś, co mnie bardziej imponuje atletycznie w NBA niż właśnie on, gdy robi crossover mając tyle wzrostu.
Aha.
I czasem się potykał swoje nogi jeszcze, jakby nie czuł pewnie swojego kolana. No nie wiem. Ja jestem gotów zaczekać po prostu cały sezon i zobaczyć, jak będzie wyglądał. Wiesz, on gra, on jest 17 grudnia, przepraszam, i tak jest zdrowy, więc to jest sukces, że gra Porzingis. Od tego zacznijmy, że jest tutaj.
Zwłaszcza, że wiesz, no, że co by nie powiedzieć, to Dallas jest chyba takim ulubionym zespołem chyba tego momentu sezonu. Przez wielu. No, ja jeśli mam powiedzieć, o kim ja tak czule i serdecznie myślę na zachodzie, to oni są na pierwszym miejscu. Oni są jakby w czubie tego. Nie mam zespołu, któremu chyba bym tak był bardziej na tak. No.
A masz jakiś zespół, tak jak ja mam Memphis, któremu nagle zacząłeś kibicować teraz z dołu? Bo ja zacząłem kibicować Memphis, poglądałem ich trochę, gdy wrócił Ja Morant.
Ja myślę,
że oni mogą być od tego momentu, przesadzam, mówię, że 60% meczów wygrają od tego momentu, to przesadzam, ale myślę, że mogą połowę meczów wygrać od teraz do końca sezonu.
Ja tak miałem w zeszłym tygodniu, miałem taki przez moment, taką moment takiej fascynacji Brooklyn na nowo, wiesz?
No i jak?
No i bardzo fajnie.
Ale co, zostajesz przy tym?
No tak, przytuliłem się trochę do tego. Pomyślałem sobie, kurczę, jaki to jest fajny zespół, wiesz, tak zrobiony trochę z niczego.
Mi się bardzo podoba to, że Spencer Dinwiddie w każdym meczu rzuca teraz 24 punkty, bo on mógłby rzucić więcej, ale właśnie o to chodzi. O to chodzi w Brooklyn. To jest ten błąd, który Kyrie Irving popełnił. A teraz rzucę 40 i zespół przegrywał. Nie, nie, nie. Wystarczy 24 i 7 asyst. I wszyscy tak będą dobrze grać i wszyscy będą dobrze działać. I tyle. To jest taki zabawny przykład tego. Orlando też jest z kolejnym zespołem, który widzę, że może pójść w górę. Teraz wrócił Vucevic. Oni są już w innym punkcie niż byli, gdy Vucevic przestał grać, chociaż już wtedy było lepiej. Pamiętasz, Orlando miało ten taki straszny start, gdzie byli najgorzej rzucającym zespołem w NBA przez pierwsze...
No tak, przypominam, że byli ostatnim zespołem, który wygrał na wyjeździe.
Tak, przez pierwsze trzy tygodnie byli... No tak, na wyjeździe to jeszcze lepiej wychodzi skuteczność, bo z reguły się gorzej rzuca za trzy na wyjazdach, więc jak jesteś słaby, to jesteś bardzo słaby. I teraz wrócił Vucevic już do innego zespołu. Do zespołu, w którym rozgrywającym jest Markel Fultz, pewnie się czujący, zwłaszcza
tak, to jest fajna historia,
na krótkim półdystansie, zwłaszcza w kontrataku. Evan Fournier, który gra na poziomie meczu gwiazd od miesiąca luźno, rzuca po 26 punktów w meczu od miesiąca. Do zespołu, w którym Jonathan Isaac już wie, że jest lepszym graczem niż Aaron Gordon. Do zespołu, w którym Aaron Gordon powinien zostać przehandlowany SAP, bo tylko im przeszkadza w grze. Ale poza tym, do zespołu, w którym Mohamed Bamba rzuca za trzy, poza tym, że...
Masz tego Iwundu.
Oprócz tego mnie irytuje. Iwundu jest tak... No.
Nie, nie mówię, że to jest jakoś pierwszoplanowy gracz. No, bo
nie, nie, on jest chujowy, przepraszam.
Aha,
no naprawdę, nie wiem, czemu o nim powiedziałeś.
No,
ja wiem, bo jest, Wes i...
Żeby coś powiedzieć.
Iwundu, tak. I Orlando jest takim zespołem, o którym myślę, że może... pójść w górę, tylko że te zespoły jak daleko może pójść w górę, bo to jest właśnie to pytanie, nie?
Nie jest lepsze niż Indiana, no to, znaczy, to jest...
Te zespoły na wschodzie trochę, nie patrzę na tabelę z reguły, ale te zespoły na wschodzie się troszeczkę chyba odpuliły, nie? Od reszty, Miami, Indiana. Tam nie ma za bardzo jak już ścigać tych pięciu drużyn.
Jakby szczytem jest jakby, wiesz, trochę tak stoisz na takiej drabinie, inni idą z dołu, a ty ich tak, wiesz, tak nogą ich tak spychasz. No i to jest twoja rola jako Orlando. No masz...
Siódme miejsce możesz zająć, tak?
Co
najwyżej? Kto jest siódmy?
Brooklyn jest lepszy.
Nie, może zająć siódme miejsce.
No dobrze, no.
To siódme miejsce to jest szczyt, tak? W tym momencie Orlando, żeby... grać. To może jest historia, że szóstka wschodu jest już ustalona i nie wiem, szóstka zachodu też? Nie wiem.
Tak.
Piątka, Zgoda. Szóstka, coś tak. takiego. I to znamy i toczy się walka o to i
ja,
tyle.
Ja bym poszedł dalej i powiedział, że siódemka na tym.
Na gdzie?
Siódemka na wschodzie.
Na wschodzie. Ile tak. meczów ma Brooklyn nad ósmym zespołem przewagi?
Dwa.
No to co, to nie ale, jest
ale, ale nad dziewiątym...
To jest właśnie rozmiękczanie tezy.
Ale nad dziewiątym 2,5.
No dobrze, to dobrze, że znaleźliśmy puentę jakąś.
Nędzny to Detroit. Waszyngton do Zakopania.
Detroit gra lepiej ostatnio.
Atlanta też.
Detroit gra lepiej ostatnio. Derrick Rose jest kozakiem.
Czekamy ciągle na kolizję.
Tam nie pasuje w Detroit to, że Blake Griffin nie gra dobrze, ale oprócz tego Detroit gra lepiej. Wygrało kilka niezłych meczów w ostatnich dwóch tygodniach.
Co ty znasz o tym Brusie Brownie?
Lubię go. Jest okej. Okay. Fajny gracz. Długi gracz, dobry obrońca. Nie popełnia dużo błędów.
Myślisz, że to powoduje, że...
Nie będą szukać jedynki?
Tak, że Jackson jest out? Reggie?
No Jackson nie gra.
No właśnie,
znowu, po jednym udanym sezonie.
Jemu się kontrakt kończy, prawda? Dobrze.
Czy oni nie są zespołem dla Denisa Schroedera? Pistons?
No, ale kogo byś oddał? Poczekaj, muszę...
No, kogo Oklahoma by chciała ode mnie? Chyba by chciała.
Michajluka?
No.
Jako takiego biednego Gallinariego?
Ja bym chciał Michajluka, gdybym był Oklahoma, ale Oklahoma by chyba coś więcej chciała ze Schroedera, domyślam się. No nie wiem. Dobrze, zostawmy to, bo tam jest naprawdę niektórzy z tych graczy, szkoda o nich gadać.
Markisa Morisa?
No.
Christiana Wooda bym chciał.
Christiana Wooda bym chciał, Boże.
Nie?
Nie. Głupi jest. To ponoć jeden z najgłupszych graczy w lidze. To już się tak dosyć otwarcie zaczyna mówić. Z szatni nawet Detroit.
No, ale jak ktoś się nazywa Drewno, no to nie może być mądry. No.
Dobrze, mój drogi.
Nazwiska jednak determinują. Dobrze, czy...
Dobra, widziałeś jedenastkę wszechczasów reprezentacji Polski.
Tak.
Czy ty wiesz, że mój ukochany tatuś 3 tygodnie temu zapytany przeze mnie, tak usiadłem z ojcem, siedzieliśmy sobie w domu sobotnie popołudnie, spokój, piliśmy sobie herbatę, paliliśmy papierosy i rozmawialiśmy o jedenastce wszechczasów. I mój ojciec trafił wszystko.
Nie wierzę.
Poza. Nie wszystko, poza. Co zrobił mój ojciec? Mój ojciec zrobił świetną rzecz. Ma innego bramkarza, z absolutnym przekonaniem ma bramkarza zresztą, ale nie dał całej jedenastki, tylko nie miał lewego pomocnika. Po prostu nie miał kogo dać. Zastanawiał się. I w końcu układ w jedenastce wszechczasów ogłoszony oficjalnie jest taki, że mamy, jak mniemam, 4 napastników. Bo pomocników nie mieliśmy, tak?
Tak.
No. To trochę tak wyszło. Tak, ale ma całą obronę. Ma Szymanowskiego, Żmudę, Gorgonia i Piszczka.
Gorgoń też nie wiem dlaczego.
A kto za Gorgonia? Przypomnij mi, jakie tam były, jaka tam była, bo też ojciec mówił, że niedaleko był Gorgonia. Żmuda był lepszy niż Gorgoń, ale niedaleko ktoś był Gorgonia, ale jednak Gorgoń, któryś z tych starszych
nie
graczy,
wiem,
zapomniałem.
Może Wójcickiego trzeba.
Nie mówił o Wójcickim, o kimś innym mówił. Dobrze, w każdym razie w pomocy Dejna i Kasperczak i nie miał
Ten Kasperczak też nie wiadomo dlaczego.
A kto miał być?
A nie wiem właśnie.
No to...
Marek Citko,
proszę cię. Straszne są te lata 90. Nic tam kompletnie nie ma.
No nikogo, no chciałbyś tam...
No zakra, to jest
śmieszne. Kowalczyk, Józkowicz.
Jezu!
Arek Kłak.
Jarosław Araszkiewicz.
Nie, to wcześniej.
Na lewej pomocy nikogo nie miał i w ataku jest Lewandowski, Lubański i Boniek. No Boniek trochę tamten. I Grzegorz Lato jest dodany. Jak to mój ojciec powiedział, Grzegorz Lato miał 2 ruchy. I tyle. Przereklamowany. Ale na bramce ojciec z ogromnym przekonaniem powiedział, że to jest najlepszym bramkarzem w historii. Reprezentacji. Nie, Tomaszewskiego nawet pod uwagę nie brał. Zdaniem mojego ojca różnica między Młynarczykiem a Tomaszewskim była tak duża, żeby Tomaszewskiego pod uwagę nie brać. Natomiast była też jeszcze różnica między Młynarczykiem i innym bramkarzem, który nie załapiał się na... za wcześnie trochę skończył karierę reprezentacyjną, żeby załapać się na brązowy medal w 1974 roku. Był bramkarzem najlepszej piłkarskiej drużyny polskiej lat 60. drugiej połowy, przełom lat 60. 70.
To.
Wielki bramkarz. Zostawię tutaj może wszystkich w tym miejscu.
Nie no, kto?
Zaraz ci powiem, a my zejdziemy z anteny. Trzymaj się, mój drogi, papa.
No dobrze.
I jesteśmy z powrotem. Znyk, ty już wiesz, o jakiego bramkarza chodzi.
Tak, wiem, ale nie powiem.
Tak.
Bo można skręcić.
Dobrze, sobie. Dobrze. Tak? Lolka? Dalej?
Wczoraj taką miałem rozmowę. Jechałem z takim serdecznym kolegą. Jechaliśmy na spotkanie, taka rozmowa o życiu, twórczości, zwłaszcza własnych dzieci. I że te dzieci mają, wiesz, że ta nauka, że to wszystko tak nie idzie, że te dzieci, wiesz, tak się nie potrafią na niczym skupić, są takie nieskoncentrowane, że, wiesz, jest cały czas, tak powiem, ta elektronika, internet, coś gra, coś buczy, coś mruga, wiesz.
Jak się cieszę, że ja nie mam dzieci.
Ciężko jest te dzieci w ogóle zainteresować czymkolwiek. To nie jest jakimś tam, nie wiem, Robloxem, jakąś kolejną łatką w Fortnite'cie. I właśnie serdeczny kolega, taki jedzie mi, słuchaj, wiesz, ja tak odwożę siebie, odwożę córkę do szkoły, no i czasem się zdarza, że zabieramy też taką koleżankę, która mieszka u nas w bloku, która chodzi do tej samej szkoły, więc to tak. On mówi tak, ja jeszcze nie widziałem, żeby to dziecko się nazywa się Maria, jest tam z jakiegoś takiego polskiego mariażu. Ja jeszcze nie widziałem, żeby ta Maria, wiesz, tak w ogóle oderwała wzrok od tego tableta czy od tej komórki. No cały czas, wiesz, to w ogóle dla mnie jest niebywałe, że ona, wiesz, nie rozbiła jeszcze nosa, nie przewróciła się, bo cały czas jest w tej elektronice. No i któregoś dnia tak z kolei odbierał je ze szkoły, no i widzi, że ta Maria no, nie ma okularów, które normalnie nosi. A cały czas przyklejony nos do tej szybki. Mówi, Maria, gdzie ty masz okulary? Ona mówi, o cholera, zapomniałam. I potem taki moment takiej ciszy. A, to dlatego wszystko takie rozmazane.
O Boże, co dzieci teraz.
Strasznego, to trzeba topić.
Topić. Jak to Wojciech Mann kiedyś zapytany w programie za chwilę dalszy ciąg program jakimś, zapytany, czy należy bić dzieci. Pamiętasz, co odpowiedział?
Należy.
Bić. Należy bić. Trzymaj się, mój drogi. Słyszymy się.
Pozdrawiam.
Dalej. Hej.
Cześć.